Dzień dobry, a gościem Polskiego Radia Białystok jest przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok Wojciech Strzałkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Tylko 5 punktów nad strefą spadkową i aż 23-punktowa strata do lidera. Z takim bilansem zakończyła rundę jesienną Jagiellonia Białystok. Nie jest to chyba wymarzona pozycja w tabeli Rady Nadzorczej klubu.
Nie, nie, oczywiście, że nie. Ani członkowie Rady Nadzorczej, zarząd, a myślę, że i całe środowisko piłkarskie nie jest zadowolone z tego wyniku. Jest to poniżej oczekiwań, które wszyscy pokładaliśmy w drużynie na początku sezonu. No tak to jest w życiu. Chciałoby się, żeby było lepiej, a wychodzi niestety trochę gorzej.
Zakładaliście, że gdzie będzie Jaga po jesiennej serii gier?
Ja zawsze byłem przeciwnikiem stawiania takich celów, że mamy być na drugim, trzecim, pierwszym, dziesiątym miejscu. Ja zawsze mówiłem, grajmy na pełni swoich możliwości, nawet powyżej swoich możliwości, ażeby zdobywać jak najwięcej punktów. Z czego wynika taka słaba pozycja w tabeli? Przede wszystkim można powiedzieć, że niespotykany pech, no bo weźmy pod uwagę ilość kontuzji w jednej formacji, tylko formacji obronnej. Na pozycji środkowego stopera. Przecież tak, wiadomo, że Iwan Runnie od zeszłego roku jest kontuzjowany, na chwilę wrócił do gry, znowu jest kontuzjowany. Michał Pazdan kontuzjowany był. Izrael Puerto miał kontuzję. Bogdan Ciro miał kontuzję. I nawet młody Matejczyk przez chwilę miał kontuzję. Czy to nie można nazwać pechem, żeby 5 stoperów doznało kontuzji w jednej rundzie?
Drużyny, którym nie idzie, naprawdę zawsze mówią o pechu.
Znaczy, ja nie szukam usprawiedliwienia, ja tylko stwierdzam fakty. Ci zawodnicy byli kontuzjowani. Wiadomo, że po kontuzji zawodnik wracający no nie jest w pełnej formie. Ale zwróćmy uwagę na to, co się dzieje z przodu. Przecież naszych dwóch atakujących, ofensywnych, Imas i Gual, strzelili po 8 bramek i są w czubie tabeli strzelców. Wyprzedza ich tylko dwóch zawodników po 9 bramek, a egzekwo na drugim miejscu jest właśnie Mark Gual i Imas. I to pokazuje, że pewnie bylibyśmy dużo wyżej, gdyby nie ten nieszczęsny pech i poważne kontuzje.
A jak pan ocenia pracę trenera Macieja Stolarczyka i jego sztabu?
Nie chcemy takiej sytuacji, która miała miejsce przed rokiem, czyli zwalnianie trenera w połowie rozgrywek, w połowie sezonu, już po rundzie jesiennej. W zeszłym roku taka sytuacja miała miejsce i niewiele to poprawiło na wiosnę. Uważam, że trener Stolarczyk powinien spokojnie dograć rozgrywki do końca sezonu. Natomiast wiem również z jakichś takich informacji płynących od drużyny, że robi dobrą robotę. Może jest za mało impulsywny przy swojej ławce, może niektórzy oczekiwaliby, żeby bardziej gestykulował, czy bardziej był impulsywny, ale mi się wydaje, że nie po tym ocenia się trenera, jak bardzo biega wokół ławki i czy kopie butelki z wodą. Ocena jest średnio pozytywna, bym powiedział, no bo wynik wskazuje na to, że jesteśmy na dole tabeli, a ocena trenera to jest właśnie pozycja wśród drużyn, które ubiegają się do tytułu mistrza Polski. Ale tak jak powiedziałem, dajmy czas trenerowi Stolarczykowi do końca sezonu. Powinien spokojnie przepracować jeszcze przerwę zimową, obóz przygotowawczy w Turcji i stanąć do rozgrywek na wiosnę i mam nadzieję na lepsze wyniki i oby więcej pech nie prześladowało naszych zawodników, oby więcej nie było kontuzji takich, jakie były na jesieni.
A jak pan ocenia pracę prezesa Wojciecha Pertkiewicza? Zaraz minie rok, od kiedy jest w Jagiellonii na tym stanowisku. To jego pierwszy sezon teraz, kiedy mógł od podstaw wdrożyć swoje pomysły.
Jest to zupełnie inny typ menadżera niż wcześniejszy nasi prezesi. Bertkiewicz pracuje bardziej na budżetach, w cudzysłowie na tabelkach, co oczywiście nie jest złe, bo pilnuje wydatków bardzo skrupulatnie. I drugą cechę, która jest taka ewidentna, po prostu jest bardzo samodzielny, tylko w trudnych sytuacjach, jakichś takich wyjątkowych, konsultuje najtrudniejsze sytuacje z Radą Nadzorczą, a w większości spraw operacyjnych, sportowych jest samodzielny. Przypomnę, że w sprawach sportowych wspiera go dyrektor do spraw sportowych, pan Łukasz Masłowski. Wydaje mi się, że ten zespół zarządzający, czyli prezes i dyrektor sportowy, dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o dobór kadry, bo przypomnę tylko, że i przedłużenie kontraktu Imaza i przedłużenie również pobytu Marka Guala w Białymstoku, w Jagiellonii, to jest ich zasługa. Pewnie trenera również.
To już, żeby zamknąć te ostatnie miesiące w wykonaniu Jagiellonii Białystok, klapa rundy w pańskiej ocenie.
Klapa rundy, moim zdaniem, jest to mecz w Zielonej Górze z trzecioligowcem. Tego nie można było przegrać. Mi się wydaje, że takim punktem zwrotnym w tym meczu było niestrzelenie karnego i potem już się atmosfera posypała. I te gole się posypały. I druga klapa to mecz z Legią Warszawa. Uważam, że te pierwsze 15 minut, kiedy Jagiellonia cisnęła dosłownie Legię, widać było, że w szeregach Legii było zdezorientowanie. Uważam, że po strzeleniu bramki nie trzeba było się cofać, tylko trzeba było iść do przodu. Następne 15 minut to nie jest aż tak dużo czasu, żeby nie starczyło sił na początku meczu. Można było dalej przycisnąć. Moim zdaniem błędem było cofnięcie się. Taka taktyka spowodowała, że poleciały kolejne bramki.
Postarajmy się znaleźć coś pozytywnego. Objawienie rundy.
Objawienie rundy. Myślę, takim zawodnikiem bardzo solidnym, który zasługuje na wyróżnienie, jest Imaz, który nie tylko gra w ataku, ale bardzo często się cofa do obrony i pomaga drużynie w obronie. Widać to po każdym meczu, po ilości przebiegniętych kilometrów przez Jesusa. Oczywiście Gual, no to Mark Gual jest jak najbardziej widocznym wzmocnieniem, ale trzeba wspomnieć również o młodych zawodnikach, czy o Kowalskim, czy o Lewickim, czy Matysik. No, to ciągle jest młody zawodnik, który bardzo dobrze sobie radzi, zarówno na pozycji stopera, jak i w sobotę grał na pozycji pomocnika defensywnego i w tych dwóch formacjach bardzo sobie dobrze radzi. Uważam, że ten zawodnik ma przed sobą wspaniałą przyszłość sportową.
Jakie plany na przerwę zimową? Czy kibice mogą spodziewać się jakichś wzmocnień?
Zazwyczaj przerwa zimowa to nie jest okres, kiedy są jakieś spektakularne transfery, ale na pewno tutaj cały czas sztab poprzez sieć swoich skautów przygląda się ciekawym zawodnikom, których można by pozyskać i myślę, że należy liczyć na wzmocnienia, natomiast o szczegółach bliżej nie chciałbym w tej chwili mówić, bo część tych rozmów jest po prostu średnio zaawansowana.
Wyzwaniem chyba też jest odbudowanie formy defensywy.
Zdecydowanie tak. Ten czas, mam nadzieję, że posłuży temu, żeby po tych kontuzjach zawodnicy, którzy wrócili albo wrócą, tak jak Pazdan, nie gra jeszcze, czy nasz bardzo dobry, środkowy, defensywny pomocnik Taras Romańczuk, no to przecież wspaniały człowiek i jako osoba, i jako zawodnik. Mam nadzieję, że wrócą już do treningów i pomogą drużynie właśnie w tej formacji obronnej po przerwie zimowej, po obozie w Turcji, gdzie są bardzo dobre warunki do treningu, dobre warunki też pobytowe, bardzo dobra żywność, świeże owoce, warzywa, też dużo możliwości treningowych, jak również dużo możliwości meczów sparingowych, bo do Turcji przyjeżdża bardzo dużo drużyn z Europy, dlatego że tam jest klimat odpowiedni do tego, żeby trenować w tym czasie.
To jak będzie wyglądał harmonogram tych przygotowań?
Zawodnicy wyjeżdżają już po Sylwestrze 2 stycznia, bardzo wcześnie, ze względu na Mistrzostwa Świata. To bardzo nietypowe Mistrzostwa Świata, bo zazwyczaj odbywają się w lecie, a w tym roku odbywają się na jesieni, więc te kalendarze są lekko zaburzone, bo już wcześniej wszystkie ligi w Europie, na świecie, kończą rundę jesienną i wcześniej zaczynają, tak jak w Polsce, ostatni weekend stycznia. Dlatego też obóz zaczyna się już 2 stycznia. Po Sylwestrze jadą zawodnicy i wracają na tydzień przed pierwszym meczem.
Wspomniał pan o Mistrzostwach Świata. W tym tygodniu rozpoczynają się w Katarze. Jak pan ocenia szansę naszej reprezentacji w tym turnieju?
Najczęstszym, myślę, zwrotem w mediach i w rozmowach Polaków o Mistrzostwach Świata będzie zwrot wyjście z grupy. Jeśli dobrze pamiętam, 86 rok, ostatni raz Polska wyszła z grupy. To strasznie
dużo czasu. To było uznane za porażkę wtedy?
36 lat uznane za porażkę. 36 lat nie możemy wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata. Więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa, nam się po prostu należy. Tym razem już odrobina szczęścia, bo w piłce nożnej, w sporcie też szczęście jest potrzebne, żebyśmy mogli jako Polacy, polska reprezentacja, wyjść z tej nieszczęsnej grupy i cieszyć się następną fazą rozgrywek.
To może pokusi się pan o wytypowanie wyników, chociażby tego pierwszego meczu z Meksykiem.
To jest wróżenie z fusów. Okej, to niech będzie. Z Meksykiem będzie 2-1. Wygramy oczywiście.
Arabia Saudyjska?
Trochę bym się obawiał o tę Arabię Saudyjską, bo to sąsiad bezpośredni Kataru, ale no to bym strzelał 2-0.
I co, i remis z Argentyną?
Przyjmuję w ciemno. Przy dwóch zwycięstwach trzeci remis z Argentyną przyjmuję w ciemno.
W ostatnich tygodniach z Jagiellonią trenował kadrowicz Karol Świderski. Jak forma tego zawodnika, czy on może stanowić o sile naszej reprezentacji?
Miły człowiek, wspaniały talent. Widziałem się z nim też osobiście. Uśmiechnięty jak zwykle. Mile wspomina naszą Jagiellonię. No, sam fakt, że tutaj wrócił do nas na treningi, świadczy o tym, że mamy dobre relacje. Wielki talent i jak widzimy na meczach reprezentacji, kiedy obrońcy drużyny przeciwnej skupiają się na Robercie Lewandowskim, wtedy Karol Świderski ma trochę więcej luzu, trochę więcej miejsca i może pokazać swoje zdolności strzelać bramki, także liczę na niego.
W 61 minucie z Meksykiem na 2-1 Karol Świderski. Przyjmujemy tak.
Przyjmuję.
Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.